Tomasz Lach, witamy bardzo serdecznie.
Witam. Witam.
Autor książki o komedzie z Ojce i innych. Książce, o której chcemy dziś porozmawiać, ale pewnie też szerzej o postaci Krzysztofa Komedy i o jej znaczeniu dla chociażby początków jazzu w Polsce i tego, co możemy powiedzieć dzisiaj, że zawdzięczamy. Ta książka, ona rozpoczyna się od takiego krótkiego wprowadzenia, które kończy się takim zdaniem, że opowie pan nam o komedzie, bo teraz już wie, jak to zrobić. Co takiego zatem musiało się zdarzyć, oprócz tego, że upłynęło ileś lat, by mieć już pełną świadomość tego, że można podjąć się takiego tematu opowieści o komedzie?
Po pierwsze musiało nastąpić parę lat, upłynąć parę lat od odejścia Zosi Komedowej, mojej mamy, ponieważ dopóki ona żyła, prawie do śmierci wiele z tych rzeczy, o których ja piszę, ukrywała. Nie chciała o nich rozmawiać, co najmniej nie chciała o nich rozmawiać. Po drugie, wydaje mi się, że po prostu musiałem dorosnąć do tego, żeby to w końcu zrozumieć. A po trzecie, to jest trzecia książka w kolejności, do której wydanie doprowadziłem. Jest to jakby zamknięcie cyklu, czyli to, co dla mnie było zawsze najważniejsze, próba rozwikłania tej tajemnicy amerykańskiej, tych 16 miesięcy, które Komeda spędził w Stanach, które skończyły się tragicznie. Po drugie, opublikowanie wspomnień mojej mamy Zosi Komedowej, co było szalenie ważne. A po trzecie, ukazanie tego świata, tej kapsuły czasu, w której byłem przez te 12 lat, na mój sposób, tak jak ja to widziałem, jak to przeżywałem jako dorastające dziecko, ale również w taki sposób, w jaki chciałem to zapamiętać.
Bo bardzo dużo jest w tej książce, to właściwie już na pierwszy rzut oka można dostrzec, jest bardzo dużo takich precyzyjnych opisów rzeczywistości, zdarzeń, które mają miejsce, nawet takich drobiazgów, które wydają się być z perspektywy lat, które upłynęły, niemal niemożliwe do zapamiętania. Jak to, że spotykając się na plaży z Krzysztofem Komedą, jak był pan małym chłopcem, on jakby zasłonił swoją postacią słońce. No to są rzeczy, które rzadko pamięta się po 50 latach.
No, jeżeli chodzi o to spotkanie na plaży, to są takie fotografie po prostu. Aha. Więc to było proste do wyobrażenia. Jest i on w tym kapeluszu słomkowym, jestem i ja przy tej konstrukcji z piasku. Natomiast no, to nie była tylko moja pamięć. Oczywiście pamięć jest wybiorcza, ale nie aż tak mocna, żeby aż do tego stopnia szczegóły pamiętać. Natomiast notatki do tej książki, szkice tych opowiadań powstawały przez wiele lat, kiedy pomagałem mojej mamie gromadzić jej pamiątki z życia, jej wspomnienia, pomagałem je spisywać. Rozmawiałem z nią, ona mi przypominała pewne rzeczy. To były lata, kiedy jeszcze żyły osoby, które również uczestniczyły w tych rozmowach i również one coś tam dorzucały. I to się układało w całość, a w związku z tym, że byłem tym archiwistą, tym kimś, kto spisywał to, że podjąłem się tej roli, więc przy okazji zapisywałem te moje wspomnienia, korzystając również z innej pamięci, z czyjejś pamięci.
No i to już skoro jesteśmy przy tym, to powiedzmy, jaki był dalszy ciąg. Pan zbudował też w ten sposób, niejako trochę przy okazji, swoją opowieść. Zebrał tych kilkadziesiąt takich impresji związanych z przeszłością, z tym okresem. I co dalej się stało z tymi zbiorami wspomnień? Jak doszło ostatecznie do tego, że przyjęły formę książkową?
Na początku to był żart, forma przekomarzenia się z moją mamą. Mianowicie, jeżeli ona mi dyktowała swoje wspomnienia dotyczące praktycznie tych samych wydarzeń z jej punktu widzenia. Ja nie zawsze się zgadzałem. Ja to jako dziecko, jako dorastający nastolatek widziałem inaczej. No i wdawałem się w dyskusję. Mama była osobą apodyktyczną, wybuchową, ale jednocześnie z ogromnym poczuciem humoru, więc zaproponowała mi w końcu, no to opowiadaj po swojemu. I tak to było, że ja spisywałem jej wspomnienie jakiegoś wydarzenia i z tych moich notatek przygotowywałem się na przykład następnego dnia, odczytywałem jej, czy też próbowałem deklamować mój komentarz.
No i przez nas przez tych kilka lat zbierało się kilkadziesiąt tego typu opowiadań, komentarzy na papierkach, na jakichś skrawkach papieru, w brulionach. Po wydaniu pierwszej książki, Ostatni tacy przyjaciele, w międzyczasie wpisałem to w komputer, jakby tych kilkadziesiąt rozdziałów kompletnie nieuszeregowanych. Zainteresował się tym wydawca tej pierwszej książki. Podjął decyzję o tym, że będzie próbował to wydać, więc powstała pierwsza redakcja tych tekstów, profesjonalna. Potem to wydawnictwo się wycofało z powodów jemu wiadomych, ale się wycofało. I kolejne wydawnictwo, to, które wydało tę książkę, się tym zainteresowało i w ten sposób doszło do wydania. Jest to nadal zbiór i tu powstał dylemat, tu powstała dyskusja pomiędzy wydawcą a mną, wspólne zastanawianie się, po pierwsze, czy to już jest ten czas, tych 48 lat od śmierci Komedy, żeby móc opowiadać w taki niedokumentalny, a filmowy, beletrystyczny sposób, fabularny. A po drugie, czy można opowiadać w ten sposób, że się nie szereguje tego dokładnie, nie wskazuje miesięcy, dat, szczegółów faktograficznych, tylko że jest to ciąg różnych wydarzeń ocenianych w sposób absolutnie osobisty, czasami z przymrużeniem oka nawet. Czy powinniśmy to tak wydać? W pierwszej wersji co kilka tych takich opowiadanych jakby z pamięci rozdziałów pojawił się komentarz osoby dorosłej, czyli mnie z mojego obecnego punktu widzenia, ale w uzgodnieniu z redakcją wycofaliśmy te teksty i pozostawiliśmy jedynie wspomnienie dorastającego dziecka i nastolatka. Czy to się udało, czy nie, to czas pokaże. Książka jest na razie półtora tygodnia na rynku.
Myślę, że z całą pewnością warto się zainteresować tą lekturą. Ona zupełnie, moim zdaniem, w taki trochę inny sposób pozwala spojrzeć na niezwykłą postać Krzysztofa Komedy, bo też jak uświadomimy sobie, że jest taki film, zdaje się, będąc wtedy bardzo jeszcze młodym człowiekiem, pan również miał swój udział w jego powstaniu, to chyba 72 albo 3 rok, taki dokument dwudziestokilkuminutowy o Komedzie i tam on się kończy informacją, że skomponował 65, znaczy muzykę do 65 filmów. Dziś wiemy, że ich było więcej trochę, a przecież to jest tak naprawdę okres ilu lat, kiedy Komeda pisze muzykę filmową. Kilka lat tak naprawdę.
Pierwszą kompozycję filmową napisał w 59 roku, ostatnią w 69, czyli to 10 lat, prawda? I proszę sobie wyobrazić, że były takie... Nie, może zacznę od czegoś innego. 2 czy 3 lata temu słuchałem w radiu wywiadu z bardzo znanym, obecnym kompozytorem polskiej muzyki filmowej. I to był wywiad emitowany na jesieni, to była rozmowa jesienna. I ten kompozytor powiedział, że on już bardzo dziękuję. On w tym roku już więcej nie pracuje, on musi odpocząć, bo napisał w tym roku 2 kompozycje, filmowe. Filmowe. A proszę sobie wyobrazić, że w 1996 roku Komeda napisał 13 kompozycji. W 1966 napisał 13 kompozycji do 13 filmów, w tym do 4 filmów zachodnioeuropejskich. Jaki to był potworny wysiłek, prawda? W międzyczasie jeszcze był na nartach, jeszcze był tam gdzieś, jeszcze w Jugosławii był ponurkować.
Zwróciłem uwagę na ten aspekt tej ilości, bo ona pewnie w jakiś sposób, znaczy intensywność tej pracy, jej ogrom, no musiała rzutować też na funkcjonowanie rodziny, prawda? To w tej książce też to daje się odczuć, że tym, co było taką immanentnym uczuciem pańskim wtedy, jest oczekiwanie cierpliwe. Albo mniej cierpliwe.
Cały czas oczekiwanie, dlatego że oni po prostu pojawiali się i znikali, prawda? Odkąd Krzysztofa poznałem, odkąd na tyle dorosłem, czy powiedzmy ten 6., 7. rok życia, kiedy zacząłem rozumieć, pojmować, co się dookoła mnie dzieje, to było nieustające czekanie, to były powitania, pożegnania. Oni byli ciągle w ruchu. To było takie, tak gęste życie, że ja sam czytając tę książkę, teraz kiedy ją przeczytałem wydaną już, to się inaczej czyta niż w trakcie pracy, zacząłem się zastanawiać, jak to się w ogóle mogło wydarzyć. Prawda? Ale z drugiej strony zrobiłem sobie wczoraj taki grafik tych 12 lat wspólnego życia, z którego wynika, że żyjąc przez 12 lat jako rodzina, to my w sumie spędziliśmy ze sobą być może 3 lata. A cała reszta to była w podróży, prawda? Bez przerwy były walizki. To było tak, że przyjeżdżali z jednymi walizkami, a inne czekały już zapakowane z innymi ubraniami wyprasowanymi, wypranymi, bo był 1-2 dni, jechali. Ta forma opowiadania wymaga czasami, żeby na 2-3 stronach, na 5 stronach opisać wydarzenia, które się działy czasami przez godziny i znowu ich nie było.
Przy okazji tylko powiem Państwu, że oczywiście też będzie możliwość zadawania pytań naszemu gościowi. Mamy mikrofon i wtedy proszę tylko dać sygnał, że ktoś chce zadać pytanie. Musimy to tak w ten sposób uczynić, bo jesteśmy na antenie radiowej, ale myślę, że jeszcze będzie okazja, aby o tym przypomnieć. Będzie taka możliwość. Muzyka filmowa, czyli rok 59, pierwsza kompozycja do filmu, ale wcześniej, i to już dużo wcześniej, był jazz. Tak naprawdę można powiedzieć prekursorski okres, jeśli chodzi o tworzenie się środowiska jazzowego tak na poważnie, no bo wiadomo, że były jakieś big bandy nawet przed wojną i ktoś tam grywał muzykę synkopowaną, ale tak na poważnie to wszystko zaczęło się kształtować właśnie wtedy i wydaje się, że Komeda miał kluczową rolę w tym, że muzyka jazzowa w Polsce pojawiła się i okrzepła i stała się dosyć silną wartością z czasem. I chyba też dzięki temu mógł potem zafunkcjonować jako kompozytor muzyki filmowej. Czy to taka była kolejność? I może w takim razie proszę nam powiedzieć, jak to się stało w tamtym czasie, przecież niełatwym z różnych powodów, również politycznych, a może przede wszystkim, że Komeda zaczął pracować tak naprawdę poza granicami kraju i to na Zachodzie.
Niewątpliwie siłą Komedy było to, że jeżeli już coś robił, to poza tym, że był pracoholikiem, to nigdy nie odpuszczał projektu, jaki realizował. Dążył w pełni do zrealizowania swoich pomysłów i dlatego być może w tym rodzącym się środowisku jazzowym objął rolę lidera, prawda? Bo było kilku również znakomitych, a technicznie znacznie lepiej wykształconych od niego muzyków, takich jak Andrzej Trzaskowski. A jednak to Krzysztof był tym pierwszym, który po pierwsze wprowadził na polski rynek te nowocześniejsze formy muzyki jazzowej, czyli bebop, a potem cool. Był tym, który jakby mobilizował innych, zwłaszcza w tej swojej pierwszej grupie w Sekstecie Komedy, żeby grali tą bardziej zaawansowaną muzykę, bardziej nowoczesną. Przed czym część muzyków protestowała, twierdzili, że no to w ogóle nie będziemy zarabiali
pieniędzy,
nikt nie będzie przychodził na koncerty, jednak Krzysztof potrafił do tego zmusić, prawda? I myślę, że ta jego siła, ta determinacja przy tym jego introwertyzmie, milczkowatości, zamknięciu w sobie, skromności zewnętrznej, jednak ta ogromna siła przybicia spowodowała, że kiedy poznany na jakimś spotkaniu w wódzkiej filmówce Roman Polański zapytał go, czy on napisze muzykę filmową, o czym się Komedzie przy tym w ogóle nie śniło przecież, nie zdawał się sprawy z tego, co to jest muzyka filmowa, to on się zgodził. I jakie musiał błyskawicznie, tak jak Zosia wspominała, on się przez noc zastanawiał. A przy tym był taki skromny, że właściwie ona za niego negocjowała. Po tej pierwszej kompozycji zrealizowanej, on już właściwie był profesjonalnym twórcą muzyki filmowej.
Mhm. Czyli to jakby Polański był tym pierwszym?
Absolutnie tak, absolutnie. Być może Krzysztof z Zosią byli częstymi gośćmi łódzkiej filmówki, mieli tam przyjaciół. Stamtąd się wywodził Duduś Matuszkiewicz, twórca twórca melomanów. Pierwszej grupy, w której Komeda zaczął grać w ogóle jazz, prawda? Także to były bliskie związki, to środowiska się przenikały nawzajem, środowisko młodych filmowców, środowisko młodych jazzmenów. Pewnie by do tego doszło, ale być może nie tak, ponieważ ci jego jazzowi partnerzy, właśnie jak Dudzysz Matuszkiewicz, jak Andrzej Trzaskowski, jak Kurlewicz, każdy z nich coś tam pisał do filmów. Dudzysz Matuszkiewicz nawet wiele muzyk napisał do filmów.
Bardzo dużo, tak.
Bardzo dużo, prawda? A jednak nie udało im się przebić na ten umowny zachód Europy, w świat. Tu też było trzeba jakiegoś zacięcia. Oczywiście dobrej menadżerki, którą gwarantowała jego żona, moja mama Zosia Komedowa. Ale też tej umiejętności przekroczenia pewnych granic, pewnych barier, zdobycia się na ryzyka, prawda? Zosia to ładnie opisywała, że większość jednak z tego środowiska jazzowego to w momencie, kiedy jazz stał się muzyką dozwoloną, kiedy zaczął się cieszyć dużą popularnością, kiedy oni zaczęli zarabiać pieniądze, to oni poszli jednak, jakby wrócili do tego mieszczaństwa, które parę lat przedtem z buntu opuścili, żeby uczyć się grać jazz. To kiedy zaczęli na tym jazzie zarabiać, powrócili do tego mieszczaństwa, załatwiając sobie mieszkania, kupując następne samochody, zakładając rodziny, takie normalne rodziny, jakie ja nigdy nie doznałem, prawda, bo moja była na walizkach. A tu, pomimo tego, że też tak Zosia i Krzysztof mogli żyć, to oni jednak ruszyli w świat, prawda? Czyli ciągle czegoś więcej potrzebowali, ciągle szukali czegoś więcej, ciągle dążyli do czegoś nowego.
Roman Polański, czyli ta pierwszy sygnał wysłany ze świata filmu do Krzysztofa Komedy, również był tym, który potem zaprosił go na Olimp filmowy, czyli do Hollywood, jak sam wspomina, zaproponował producentowi Paramountu właśnie kompozytora z Polski i tamten się zgodził, ale po drodze było jeszcze sporo było pracy jeszcze w kinie europejskim, prawda, gdzie Komeda współpracował chociażby z Duńczykami. Jeśli dobrze pamiętam, to
Henningiem Carlsenem.
Na przykład. Tak. I tam kilka filmów, zrobił muzykę do kilku filmów, zresztą znakomitą.
Bo Krzysztof poznał Henninga Carlsena koncertując w Skandynawii w klubach jazzowych. To była wyjątkowa współpraca, wielka przyjaźń. Krzysztof zrealizował trzy muzyki do filmów Henninga Carlsena. Henning Carlsen był takim zbuntowanym filmowcem skandynawskim, zapowiadającym się na jednego z czołowych. I taki też w historii kinematografii skandynawskiej pozostał. Były również inne realizacje na zachodzie Europy. To był film Skolimowskiego, to był film Witka Leszczyńskiego. Natomiast no to, co zrobił Roman Polański, ściągając Krzysztofa Komedę najpierw do jego dwóch projektów europejskich, czyli do Kuldesak i do Pogromców Wampirów, filmy realizowane w Anglii, a następnie Hollywood, gdzie przecież Roman Polański tam postawił ultimatum. Nie tak łatwo było ściągnąć z Polski kompozytora, były związki zawodowe, tam rządziły wtedy związki zawodowe. A jednak Roman Polański powiedział, jeżeli ja podejmę się tego projektu, jeżeli będzie przy mnie Komeda. Czyli on też postawił wszystko na jedną kartę, na tą kartę Komeda. I to się udało, prawda? I obaj wygrali. I obaj po tym pierwszym filmie, proszę sobie wyobrazić, dwóch młodych ludzi przyjeżdża z Europy. Nikomu w Stanach nieznanych. Nikomu kompletnie nieznanych. Jeden podobno dobrze zapewniający się filmowiec, drugi podobno w miarę dobry kompozytor muzyki filmowej. Mija parę miesięcy i oni są na absolutnym topie w tym Hollywood. Są numer jeden, prawda? Nigdy w historii kinematografii europejskiej nie zdarzyło się, żeby w tak szybkim czasie europejski filmowiec, czy też muzyk zajmujący się muzyką filmową, zdobył tak błyskawiczną karierę w Hollywood.
Czy muzyka filmowa, na to pytanie możemy tylko odpowiadać hipotetycznie niestety, to był Pana zdaniem jakiś etap kolejny, czy to już byłoby coś, przy czym Komeda zostałby na dłużej? Czy gdzieś muzyka mogła ponieść go jeszcze dalej, w inne rejony?
Nad tym się zastanawiali muzykolodzy. Krzysztof się rozwijał cały czas. Także być może to był ten etap, kiedy żegnał się powoli z muzyką jazzową, kiedy znakomicie sobie radził z muzyką filmową i dążył gdzieś dalej, ponieważ oceniając materię muzyki filmowej, z filmu na film bardzo się rozwijał. Także nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o jazz, no na pewno kariera filmowa powodowała, że miał mniej czasu na koncerty. Ostatnie 2 czy też 3 lata jego pracy zawodowej, co już było tych koncertów bardzo mało. W 1965 roku nagrał płytę Stigmatic. To było dzieło jego, można powiedzieć, że dzieło życia artystycznego, dzieło, najważniejszy element jego kariery jazzowej. Ta płyta od 40 lat jest w ścisłej czołówce 100 pierwszych płyt historii światowego jazzu i od tych 40 paru lat jest płytą numer 1 wszechczasów polskiego jazzu. Jest to ogromny sukces. Ta płyta nadal jest świetnie sprzedawana, nadal jest słuchana na całym świecie, przetwarzana przez innych artystów. W Stanach Zjednoczonych po sukcesie Rosemary's Baby Krzysztof w jednym z listów, które do nas napisał, chwalił się, że dostał propozycję nagrania tam w Stanach płyty jazzowej i że będzie miał okazję ściągnąć tam Tomka Stańkę, do tego nie doszło, ale z tego widać, że planował jednak kontynuację swojej kariery muzyka jazzowego. Natomiast też są opinie muzykologów, że jego muzyka podążała, ta filmowa, podążała w stronę muzyki, można powiedzieć, eksperymentalno-filharmonicznej. Więc być może byłby teraz, no tak, gdyby żył, byłby kompletnie innym twórcą.
Reżyserzy, którzy w różnego rodzaju filmach dokumentalnych wspominają współpracę z Komedą, podkreślają to, jak bardzo był filmowym kompozytorem, jak ogromne miał poczucie, wyczucie czasu w filmie, obrazu, tego, jak muzyka powinna towarzyszyć temu, co dzieje się na ekranie, jak nawet robił to, o co rzadko moglibyśmy muzyków posądzać, to znaczy proponował na przykład, żeby w pewnych scenach jego muzykę ściszyć. Podkreślał to, że przede wszystkim muzyka, dobra muzyka filmowa powinna jedynie w jakiś piękny sposób uzupełniać scenę, tak aby tworzyć z nią swego rodzaju syntezę, to tylko jakby bez narzucania się. Więc miał ogromną świadomość taką kompozytora muzyki filmowej, a jak pan powiedział, właściwie wskoczył w te buty z dnia na dzień. To świadczy o jakimś niesamowitym zupełnie talencie.
Talencie, ale też umiejętności pracy z materią, wydaje mi się. Krzysztof był obecny na planach filmowych.
Tak, on często oglądał materiały z reżyserami, to mógł sobie na to pozwolić, ze Skolimowskim. Pewnie
oglądał materiały z reżyserami, ale też na przykład z Romanem Polańskim pracował w ten sposób, że był obecny na planach filmowych. Roman Polański wręcz wymagał, żeby on był obecny na planach filmowych, stąd na przykład jego wcześniejszy o prawie 2 tygodnie wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Miał pojechać w pierwszej połowie stycznia, pojechał przed Bożym Narodzeniem roku poprzedniego. A to dlatego, że Roman Polański wszedł w zdjęcia studyjne już w Los Angeles, w Hollywood, i po prostu zażądał przylotu Krzysztofa szybciej. Byli tacy reżyserzy jak Nasweter czy Skolimowski, którzy wręcz nie wyobrażali sobie pracy bez Komedy na planie zdjęciowym. Taki Henrik Carlsen, ten skandynawski reżyser, który w swoich wspomnieniach opisywał sytuację, że Krzysztof, twierdząc, że muzyką jest wszystko, każdy dźwięk jest muzyką, a i cisza jest muzyką, w trakcie realizacji planów zdjęciowych na przykład sugerował, żeby aktorzy na przykład tak na siebie nie krzyczeli, albo żeby właśnie ktoś krzyknął, albo żeby były jakieś dźwięki dodatkowe przesuwanych naczyń czy tam czegoś, bo to też było muzyką. I on, także dla niego cała sfera dźwięku filmowego była jednym dziełem i on z tym swoim komponowaniem jakby w to się wpisywał. Czy nie tyle on kreował, narzucał muzykę, co on się tą swoją muzyką wpisywał w już istniejącą muzykę planu zdjęciowego.
Oczekiwał sygnałów. Jerzy Skolimowski taką opowiada anegdotę, jak w takim właśnie pomieszczeniu do przeglądania materiałów filmowych oglądali jakąś tam układkę filmu Skolimowskiego i Komeda prosił go, by ten wydawał odgłosy, które przychodzą mu do głowy i mogłyby towarzyszyć danym scenom. I z tego potem brały się dźwięki muzyczne już zupełnie, więc to faktycznie chyba rzadko spotykana praktyka, jeśli chodzi o komponowanie muzyki.
No tak się wydaje, większość kompozytorów, w każdym z tych, których ja znam, z którymi rozmawiałem, pracują w ten sposób, że już dostają właśnie zgrany, połączony materiał, prawda? A do tego na przykład producent, szczególnie producent, mówi to teraz skomponuj taki kawałek, że jak nam przyjdzie, jak okaże się, że trzeba tam przyciąć film, wydłużyć troszkę film, no to i tak to będzie pasowało, prawda? A Komeda zgrywał to z dokładnością sekundy.
Więc jesteśmy w Hollywood, Krzysztof Komeda wyjeżdża. Z wielu informacji, także relacji ludzi, którzy go z tamtych czasów pamiętają, którzy z nim spotykali się, podobno była to taka decyzja, że Krzysztof Komeda chce już w Hollywood zostać. Czy możemy to potwierdzić, że miał taki plan, żeby już po prostu tam sobie zorganizować życie i nie wracać?
Ja to próbowałem analizować. Wydaje mi się, że on nie miał w ogóle wyjścia, dlatego że on wyjechał na paszporcie służbowym, dwuletnim paszporcie służbowym. Natomiast grafik filmów, które miał zrobić, to było dosyć proste. Miał wylecieć do Hollywood, wrócić po 2, maksymalnie 3 miesiącach, oddać ten paszport, to musimy pamiętać, jakie były paszporty. Były paszporty na Europę, były paszporty na Stany, były paszporty prywatne, jednorazowe, wielorazowe, były paszporty służbowe. On miał paszport służbowy na Stany Zjednoczone w maksymalnej terminie 2 lat, prawda? Miał wrócić szybciej, oddać ten paszport europejski, dalej powiedzmy podróżować po Europie, prawda? A on w Stanach podpisał kontrakt, czyli pierwsze, bezterminowy. Czyli pierwszy, co zrobił, no to już podpadł władzom, prawda? Po drugie, dopóki on pisał muzyki w Europie, to w porządku, to był nasz muzyk europejski, polski, w Europie pracuje, możemy się nim chwalić, u nas teoretycznie jest reżim komunistyczny, ale proszę bardzo, o to zobaczcie, jesteśmy wspaniali, wypuszczamy tego muzyka na Europę. Ale teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że ten muzyk, taki nasz swojak, wjeżdża do Stanów, i nie robi tam czegoś tak normalnego, tylko jest na topie. Jest na topie. I on na przykład się wkurzy na ten komunizm, to jak on tam coś wtedy będąc na topie powie, to wszystkie gazety o tym napiszą. Czyli on się robi bardzo niebezpieczny. Mm-hmm. I ja myślę, że Krzysztof sobie doskonale zdawał sprawę z tego, że jak on wróci z tych Stanów do Polski, żeby sobie pojeździć po Europie, to on już z tej Polski nie wyjedzie. Dlatego, że następna rzecz, jego ten kontakt amerykański jakby odsuwał w czasie realizację muzyk europejskich. Więc bo wiadomo, że on nie wróci do Polski przed upływem terminu tego paszportu, który ma. Dlatego my sobie z Zosią zdawaliśmy z tego sprawę, Zosia sobie zdawała z tego sprawę. Ja się tego domyślałem, ponieważ były również jakby zaklepane, zamówione muzyki do filmów polskich, prawda? To najczęściej było tak, że w naszym domu leżały scenariusze, które oni z czasem czytali tam, co będziemy robili za rok, to wybierali wśród scenariuszy. Ten nam się podoba, ten nie. No, Krzysztof już od kilku lat miał tą możliwość decydowania o tym, prawda? To na niego czekano. I Zosia też ten scenariusz się zaczęła oddawać, ona je oddała. I to był dla mnie taki pierwszy sygnał, że się dzieje coś takiego, że nie, że chyba jednak to jest żegnanie się z krajem.
Czy przygotowywaliście się do tego, że dołączycie do Krzysztofa? To było już w jakimś takim poważnej fazie przygotowań, rozmów na ten temat?
No ja tego jako dziecko nadal staram się myśleć kategoriami dziecka. Staram się nie ocenić tego z punktu widzenia dorosłego. Ja się tylko tego domyślałem, mogłem się domyślać w ten sposób, że no, miałem 16, kiedy Krzysztof wyjeżdżał do Stanów. Miałem 17 lat, czyli do prawa jazdy jeszcze rok, prawda? A wysłano mnie na przyspieszone prywatne kursy prawa jazdy.
Wiem, że pańska mama też naciskała na naukę języka angielskiego.
Tak, no i chodziłem od 2 lat, chodziłem na intensywną naukę języka angielskiego. Ja już język angielski znałem przez jakiś przypadek, ale na intensywną naukę języka angielskiego, gdzie to kosztowało, prawda? Ja byłem z tego rozliczany. Więc ja się też mogłem czegoś domyślać. Kiedy już był w Stanach, to już było to prawie, że wiadomo, że na jakiej ja sobie nie zdawałem sprawy w ogóle z tego, co to jest emigracja, że to jest ucieczka, pożegnanie się w tym systemie politycznym, pożegnanie się na zawsze z krajem, prawda? Przecież nie wiedzieliśmy wtedy, co się wydarzy za kilka dekad i że będzie można wrócić. Natomiast miałem tą świadomość, zwłaszcza, że w którymś z listów Krzysztof napisał, że no a tak jako ciekawostkę ci powiem, że jest tu no, daleko, ale w Stanach odległości nie mają znaczenia, w San Francisco taka szkoła, taki college dla plastyków, którzy chcą dekorować wnętrze. Ja wtedy bardzo się interesowałem dekoracją wnętrz, a przy okazji jest sekcja wioślarska, a ja trenowałem wioślarstwo. Czyli to były takie sygnały ewidentne. Takie,
tak. Proszę powiedzieć, co się stało po sukcesie Dziecka Rosemary, właściwie wymarzony sukces, piosenka, temat śpiewany przez Mia Farrow, emitowany przez rozgłośnie radiowe w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. I co się stało takiego, że nagle Krzysztof Komeda ląduje po prostu w wielkich łapach Marka Chłaski i to dzieje się coś właściwie dziwnego, prawda?
Stała się rzecz przedziwna, której ja do tej pory nie rozumiem. Ja to próbowałem w pierwszej książce przeanalizować. Ale nadal chyba trzeba zacząć od tego, że dwa tygodnie po Krzysztofie do Stanów poleciała Zosia. Zosia, która całe jego życie, przez ten cały wspólny związek, ona była wszystkim. Żoną, matką, kochanką, menadżerem przede wszystkim. I ona tam pojechała, widziała ze sobą maszynę do pisania i się wydawało, że nadal tam będzie jego menadżerem. Oczywiście to nie ta skala, prawda? I ona tam wytrzymała trochę dłużej, prawie 4 miesiące, ale w końcu dostała załamania psychicznego i ona z tych Stanów uciekła, zostawiła go tam. W międzyczasie on chciał ją jakoś zachęcić do tego, żeby została. Być może wtedy był taki plan, żeby mnie jakoś ściągnąć, że oni tam są, prawda, i mnie jakąś drogą, może na zasadzie łączenia rodzin i tak dalej. W każdym razie oni chcieli, mieszkali w hotelu, jej to bardzo nie odpowiadało, więc postanowił jakby stworzyć warunki do de facto kury domowej, przed czym się broniła, i wynajął we wspaniałym miejscu na Beverly Hills niewielki, ale urokliwy domek, taki powiedzmy 100-metrowy, parterowy, ale z basenikiem. I ona nie doczekała wprowadzenia się do tego domu. Na 2 czy 3 tygodnie przed tym wprowadzeniem się do tego domku ona uciekła z powrotem do Europy i docelowo do Polski. I teraz sobie proszę wyobrazić, że on pół roku potem, oceniając tą sytuację, w liście do swojego przyjaciela, do tego Henninga Carsena, reżysera skandynawskiego, napisał, że on jest już zmęczony tą sytuacją i to chyba jest koniec. A jednak przecież mógł w takiej sytuacji, kiedy doszedł do wniosku, że nie, no, Zośce się to nie podoba, ona ode mnie uciekła, to pewnie koniec małżeństwa i tak dalej. To co on powinien zrobić po tym wielkim sukcesie? Wrócić do tego wspaniałego hotelu i ruszyć w życie towarzyskie, prawda? A on nie, on się zamknął w tym małym domku, zaczął pisać muzykę do następnego filmu, ale jednocześnie przecież muzykę do Rosemary's Baby napisał w tym hotelu, więc tą drugą muzykę również mógłby pisać w hotelu, a nie. Zamknął się w tym domku i właściwie spędził następne miesiące, spotykając się prawie że wyłącznie z tymi dwoma poznanymi tam facetami, z Markiem Chłaską i z Markiem Izińskim, a obaj to byli wspaniali artyści, ale tam nie najlepiej sobie radzący, właściwie fatalnie sobie radzący i topiący swoje żale w alkoholu. Gdzie Krzysztof nigdy nie miał mocnej głowy, nie pamiętam go z tego okresu, kiedy razem mieszkaliśmy, żeby może 2-3 razy, że on się upił. A ci dwaj pozostali, no to oni po prostu na tym alkoholu jechali jak na paliwie. Zawodowcy, prawda? Coś się takiego wydarzyło przedziwnego.
No, ta historia jest znana doskonale. Potem ten wypadek podczas spaceru z Markiem Chłasko. Ponowny upadek, kiedy Marek Chłasko próbuje jakby odholować, odnieść Komedę gdzieś w bezpieczne miejsce. No a potem zdaje się po wyjeździe na narty już taka gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia, utrata przytomności i już właściwie tak do końca. Króciutko, bo już niewiele mamy czasu. Coś bo właściwie w jednym momencie, co określało i determinowało pana życie, życie pana matki, zniknęło z dnia na dzień.
To się skończyło bezpowrotnie. To tak jak się dla mnie, dla 5-letniego dziecka, gdzie ja nie znałem swojego naturalnego ojca. Swojego naturalnego ojca poznałem mając lat 14 i to była krótka znajomość, fatalna, prawda? Gdzie nie to ja jego odrzuciłem, tylko mój naturalny ojciec mnie odrzucił w każdy możliwy sposób. A mając 5 lat poznałem faceta, który postanowił być moim kumplem. Przeprowadził mnie do będąc ze mną do 16, prawie 17 roku życia. I rok potem go, mając lat niecałe 18, pożegnałem, prawda? A przez te kilka lat prowadziłem fantastyczne życie. Owszem, oni na walizkach, ja w podróżach, zmieniając szkoły, miejsce zamieszkania, ale jednak z nimi, prawda? Połączony jakoś duchowo, ale i w tym sensie fizycznym. Szalenie ciekawe życie. I to wszystko się skończyło bezpowrotnie, dlatego że po odejściu Krzysztofa, po śmierci Krzysztofa i rodzina padła. Przez to moja matka sobie nie poradziła przez następny okres, tam roku czy dwóch, z tą sytuacją. Ja sobie również nie bardzo radziłem. Zawaliłem szkołę, zacząłem pracować. To wszystko się rozpadło, prawda? No ale teraz jest pytanie, czy tak to opisać? Czy też pozostawić w pamięci rzeczy miłe, prawda? A dalej już tego, jakie są skutki, jakie są traumy wynikłe z takich tragedii rodzinnych, to lepiej o tym nie pamiętać.
Bardzo dziękujemy. Tomasz Lach, autor książki O komedzie z ojca i innych, był naszym gościem.